Brat Daniel, kiedy się dzisiaj modlił, powiada: nigdy nie zapominajmy wielbić naszego Boga. Mamy ku temu powody, faktycznie nigdy nie powinniśmy tego czynić. Temat mojego dzisiejszego kazania właśnie jest związany z tym słowem. Nigdy, przenigdy. Czasem używamy takich słów, prawda? Czasem wyrażają one nasz stanowczy sprzeciw. Na przykład nie zgadzam się, nigdy tak nie będzie, nigdy tak nie rób i tak dalej, i tak dalej. Czasem wyrażają nasz gniew. Kiedy do drugiej osoby mówimy: nigdy więcej mnie tak nie zranisz. Nigdy więcej nie pozwolę, byś mnie tak traktował. Nigdy nie będę przez ciebie wykorzystywany. Nigdy więcej mnie nie oszukasz. Lub też słowem zawodu, jaki doznaliśmy. Nikt nigdy mnie tak nie potraktował jak ty. Nie zrobił mi taką przykrość, tak mnie nie nazwał. Słowo nigdy może być pragnieniem i chęcią poprawy. Przyrzekam, nigdy już tego nie zrobię, powiadamy. Albo znamy to zdanie, nigdy już więcej się nie napiję. Nigdy nie podniosę ręki na ciebie. Czasem są wyrazem naszej niepewności czy też bezradności. Nie jestem tak zdolny jak on. Nigdy mi się nie uda osiągnąć tego, co on. Nigdy nie będę miał takich pieniędzy, jak ona ma, czy on ma. Nigdy nie nauczę się pływać, kierować samochodem. Nigdy nie zdam tego egzaminu, choćbym bardzo próbował. Mogą też być zapewnieniem, że nigdy tak nie postąpimy. Stanowczym postanowieniem, i to w dobrym i złym znaczeniu. Nigdy cię nie opuszczę, nigdy cię nie zawiodę. Możesz liczyć i polegać na mnie. Nigdy nie zostawię cię w potrzebie. Lub też zapewnieniem w negatywnym sensie. Nigdy ci tego nie zapomnę. Nigdy nie wybaczę. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Nigdy już nie będzie tak, jak było wcześniej. Używamy więc tego słowa w najróżniejszych okolicznościach. Ma ono wyrazić naszą determinację, chęć naszej woli, by tak się stało. I jesteśmy święcie przekonani, że właśnie to słowo nigdy, przenigdy jest najwłaściwszym odzwierciedleniem nie tylko naszych emocji, ale i naszego prawidłowego myślenia oraz pewności, że tak się stanie, jak mówimy. Okazuje się jednak, że to bardzo niebezpieczne słowo. Słowo niezwykle ważkie, które zawiera bardzo wielki ładunek i ciężar swojej konsekwencji. To słowo, jak sądzę, jest obietnicą, za którą stoi nasza reputacja, nasz charakter i siła działania. Być może dlatego utarło się powiedzenie: nigdy nie mów nigdy, nigdy nie mów nigdy. Czy jednak naprawdę nigdy nie powinniśmy używać tego słowa? Para młoda na ślubnym kobiercu obiecuje sobie miłość, wierność i to, że nigdy nie opuści swojego współmałżonka, zanim ich śmierć nie rozłączy. Czy powinniśmy zmienić treść przysięgi małżeńskiej? Ślubujemy wszak, że nigdy cię nie opuszczę, a okazuje się, że nie mija rok, dwa czy trzy lata, może i więcej nawet, i już obietnica została złamana. Czy rota ślubowania więc nie powinna zawierać formułki: nie opuszczę cię tak długo, jak będzie mi z tobą dobrze, albo tak długo, aż znajdę następną, piękniejszą i młodszą? Jakie znaczenie ma w takiej sytuacji słowo nigdy? Albo czy wtedy, gdy mówimy na przykład w chrzcie wiary: Boże, będę ci służył i będę ci wiernym do końca mego życia, nigdy cię nie zostawię. I okazuje się, że łamię tę obietnicę. Ludzie łamiący przyrzeczenie odchodzą od Boga, odchodzą od zboru. Czy składali przed Bogiem przysięgę? Tak, składali. Czy słowo nigdy w ich ustach straciło swoje znaczenie? Tak, straciło. Okazało się nieprawdą. Co więcej, jak wygląda teraz położenie takiego człowieka i takich ludzi? Kiedyś prorok Samuel powiedział do swoich rodaków tak, bardzo lubię ten werset, dlatego go zacytuję. 1 Samuelowej 12:21 powiada: nie odstępujcie od niego, to znaczy od Boga. Nie odstępujcie od Niego do nicości, które nie mogą pomóc ani wyratować, gdyż są nicościami. Odstąpić od Boga, pójść z powrotem do świata, to znaczy pójść w nicość, bo cóż pozostaje człowiekowi, jeśli porzuca swego Boga? Co zostaje? Nic nie zostaje, nic nie zostaje. Jakże zatem ważkie pozostają słowa nigdy, przenigdy. Gdy czytam Nowy Testament, wydaje się, że słowo nigdy, przenigdy było dość ulubionym słowem apostoła Piotra. On zawsze dość szybko wypowiadał słowa i szybko emocjonalnie reagował. Zanim inni uczniowie coś zdążyli powiedzieć, Piotr miał zawsze gotową odpowiedź, a gdy inni nawet bali się odezwać, to on czuł się jakby odpowiedzialny i upoważniony, by mówić. Chciałbym, abyśmy popatrzyli na cztery momenty z jego życia, gdy właśnie składa deklaracje i zapewnienia nigdy, przenigdy. Popatrzmy najpierw na pierwszą scenkę. Gdy Jezus z uczniami zawędrował w okolice Cezarei Filipowej, otwórzmy może Ewangelii Mateusza, 16 rozdział i czytajmy wersety od 13 do 20. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, wersety od 13 do 20. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu nasza, bo nie ciało i krew objawiły to ci, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Kiedy Pan Jezus zadaje ogólne pytanie, za kogo uważają Syna Człowieczego, uczniowie chętnie odpowiadają. I odpowiedzi ich są bardzo, bardzo różne. Ale gdy Jezus zadaje im osobiste pytanie, skierowane właśnie do nich, do uczni, a wy za kogo mnie uważacie, nie ma zbiorowych odpowiedzi. To pytanie również i dzisiaj jednemu sprawia wiele kłopotu. Czujemy się niepewnie i czujemy się niekomfortowo, gdy ktoś zadaje nam jakieś bardzo osobiste pytanie. Uważamy, że to jest nasza prywatna sprawa i nikt nie ma prawa zaglądać do naszej duszy. Tam pod Cezareą Filipową kto odpowiada? Kto pierwszy składa deklarację? Kto mówi, gdy inni milczą? Oczywiście Piotr. Ale na tej scenie historia się nie kończy. Słowo Boże powiada, od tej pory Jezus Chrystus począł tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i trzeciego dnia zbudzonych z martwych. Co dalej mówi Ewangelia? A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc, miej litość nad sobą, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Jeszcze piękniej oddaję ten wiersz Biblia Tysiąclecia, kiedy tam czytamy takie słowa. Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Być może ta wypowiedź Piotra podczyta była dobrymi chęciami. Może wydawało mu się, że słowa Jezusa nie mogą się spełnić. Być może faktycznie czuł się odpowiedzialny nie tylko za pozostałych uczni, ale również i za samego Jezusa. Ale czy miał prawo powiedzieć Jezusowi, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie? To zdanie było inspiracją samego piekła. Ładnie brzmiało. Wyglądało na słowo troski i dobrego życzenia, ale było ono słowem samego przeciwnika Bożego, szatana. Dlatego też odpowiedź Jezusa jest natychmiastowa i otrzeźwiająca. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi, to znaczy Pan Jezus tak powiada, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Ten przykład, bracia i siostry, bardzo wyraźnie ilustruje prawdę, że nawet pięknie brzmiące słowa, pięknie wyglądające niby troska o drugiego człowieka nie musi być autentyczna, nie musi pochodzić z serca Bożego, wręcz przeciwnie, może pochodzić z piekła rodem. A swoją drogą, jaką prawo miał Piotr, by powiedzieć Chrystusowi, Synowi Bożemu, nigdy to na ciebie nie przyjdzie? Czy do końca był świadomy, co mówi? Czy nie czuł, że to diabeł przez niego przemawia? Czy nie czuł tego, że nie wypada poprawiać swojego mistrza? Tak samo i nam, bracia i siostry, nie wypada mówić inaczej, niż mówi Chrystus. Poprawiać go, albo kiedy coś mówi do nas, sprzeciwiać się jego słowom. Nigdy tak nie zrobisz, nie zrobisz tak, Chryste, nigdy tak nie będzie. Nie będziesz panował w moim życiu. Nigdy to się nie zdarzy, bym miał ci powierzyć swoje serce. Biblia powiada, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawionym. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ale wiele osób powiada, nigdy tak się nie stanie. Nigdy. Niedoczekaniem, twoje czy moje. Są tacy ludzie, którzy kwestionują zbawienie i wieczność z Bogiem w niebie. Znacie takich ludzi? Ja znam. Powiadają, że mamy tylko jedno życie tu na ziemi, innego życia nie ma. Są też tacy, którzy powiadają, że piekła nie będzie. Przecież Bóg jest miłością. Jakże by mógł posłać miliony ludzi na wieczne zatracenie? To się nigdy nie stanie. Kto stoi za takimi wypowiedziami? Jestem przekonany, że pochodzą z tego samego źródła, co wypowiedź Piotra, z tej samej inspiracji. I zauważmy, że słowa padają z ust Piotra, który wcześniej złożył tak wspaniałe wyznanie o Chrystusie. Diabeł więc może przemówić również przez tych, którzy są wierzącymi, szczególnie wtedy, gdy nie myślą o tym, co boskie, a o tym, co ludzkie. A więc gdy nie myślą na sposób Boży, ale myślą na sposób ludzki. I druga sytuacja, drugi obrazek. Mamy tego samego bohatera, apostoła Piotra. Popatrzmy na scenkę z ostatniej wieczerzy. Dobrze ją znamy. Ewangelii Jana, 13 rozdział. Pan Jezus staje od wieczerzy, składa swoją szatę, bierze misę, nalewa w nią wodę, przepasuje się prześcieradłem i zaczyna po kolei umywać nogi uczniom. Nie czytamy, by ktoś z uczniów protestował. Z pewnością byli zdumieni, a może nawet i zawstydzeni. Jeszcze był z nimi Judasz, który go potem wydał. Czy Jezus go ominął? Z całą pewnością nie ominął. Ale kiedy przyszedł i ukląkł przed Piotrem, ten stanowczo zaczął protestować. Pismo Święte tak opisuje tę sytuację. Od 6 do 9 wersetu, 13 rozdział Ewangelii Jana. Poszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł, Panie, Ty miałbyś umywać moje nogi? Odpowiedział Jezus i rzekł, co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale potem się dowiesz. Rzecze mu Piotr, przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus, jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr, Panie, nie tylko moje nogi, lecz i ręce, i głowę. Bracia i siostry, czy zauważyliśmy te ulubione słowo Piotra, nigdy, przenigdy? Ale odpowiedź Jezusa jest konkretna. Ty mówisz, Piotrze, nigdy, a ja ci mówię w takim razie, nie będziesz miał ze mną udziału w Królestwie Bożym. To nigdy, przenigdy mogło przed Piotrem zamknąć drzwi do Królestwa Bożego. Ta historia uczy i nas podobnej lekcji. Miej, bracie i siostro, przyjacielu, na tyle pokory, by skorzystać z Bożej łaski i z tego, co Chrystus chce zrobić dla każdego z nas. Jeśli pozwolisz, by Chrystus ci usługiwał, będziesz miał z nim społeczność. Ale jeśli nie pozwolisz mu usługiwać, żadnej społeczności z nim mieć nie będziesz. Nasza pycha często właśnie tak mówi, bez łaski. obejdę się, sam sobie poradzę. Przenigdy nie będziesz umywał moich nóg. Jak to dobrze, że Piotr szybko się zreflektował. Jeśli tak się ma sprawa z Królestwem Bożym, to Jezu nie tylko moje nogi, ale ręce moje i głowę moją umyj. Czy dzisiaj Jezus chce nam usługiwać? Jak najbardziej. Kiedy spotkamy się z Nim w niebie i gdy posadzi nas przy stole weselnym, tam osobiście będzie nam usługiwał i nie możemy sobie tego wyobrazić ani tego pojąć. Ale tu na ziemi usługuje nam cały czas przez braci, przez nas, przez Jego dzieci. Przecież powiedział, cokolwiek uczynicie dla jednego z najmniejszych moich, mnie uczyniliście, a kto wami gardzi i mną gardzi. A do uczniów powiada wtedy, jeśli ja wtedy, Pan i nauczyciel, umyję wasze nogi i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dam wam przykład, byście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. I tu powstaje bardzo ważne i istotne pytanie. Czy przykładem swego mistrza i pana usługujesz swoim braciom, siostrom, innym ludziom? Czy traktujesz siebie jako pępek świata tak, by tylko inni tobie usługiwali? Wiem, że potrafimy zamiast usługiwać, obmawiać, oskarżać, walczyć z innymi, ale czy potrafimy umyć nogi nawet i naszym wrogom? Czy powiesz nigdy albo jeszcze mocniej, przenigdy? Nie pochylę się nad nim, nie pomogę mu w jego biedzie. Nie będzie szargał mojej reputacji albo swojej reputacji nie będę szargał dla grzesznego człowieka. Nie do mnie należy umycie nóg takiemu człowiekowi. Słowo Boże raczej zachęca nas, byśmy byli podobni do Jezusa Chrystusa. To jest nasz przykład, to jest nasz wzór do naśladowania. Naśladujesz go? Pora na trzeci obrazek. Jest już po wieczerzy. Jezus prowadzi uczniów do ogrodu Getsemane, a w drodze powiada im tak. Czytam Ewangelii Mateusza, 26 rozdział, od 31 do 35 wersetu. Wtedy mówi do nich Jezus. Wy wszyscy zgorszycie się ze mną tej nocy. Napisano bowiem, uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A odpowiadając, Piotr rzekł do niego, choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. Rzekł mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Rzeczy mu Piotr, choćby miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili i wszyscy uczniowie. To znane scenki z życia Pana Jezusa Chrystusa. Nie tak dawno wspominaliśmy to wielkie wydarzenie. Jezus zgodnie z tym, co przepowiedział, idzie na śmierć. Tu w ogrodzie Getsemane rozpoczyna się jego ten ostatni wielki bój. Do ostatniej na chwili Jezus troszczy się o swoich uczniów. Chciał ich uprzedzić, co się stanie, gdy pasterz zostanie uderzony. Wiedział, że Judasz go zdradzi, a o Piotrze wiedział, że się go zaprze. I to po trzykroć tej samej nocy. Piotr jednak jest pewny siebie. Panie, choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja się nigdy nie zgorszę. A przy okazji Piotr mówi tu o zgorszeniu. Podejrzewam, że dziś niewłaściwie używamy tego słowa, bo zgorszyć się według relacji biblijnej to znaczy upaść, popaść w grzech, to znaczy zgorszyć się. A Piotr powiada, ja się nigdy nie zgorszę, nigdy nie upadnę, nigdy nie popadnę w grzech. Nigdy nie upadnę, nigdy się ciebie nie zaprę. Nawet gdyby to wszyscy zrobili, to ja tego nigdy nie zrobię. Z tobą, Panie, gotów jestem nawet i na śmierć. Ile warte były te deklaracje? Jakie znaczenie w ustach Piotra ma słowo nigdy? Wszyscy znamy tę historię. Wszyscy wiemy, jak się skończyła. Co jest jednak w tej historii najbardziej wartościową lekcją? Czy mamy tylko pamiętać, że człowiek jest zawodny, że jest wiarołomny, że nie potrafi dotrzymać słowa, choćby jak najmocniej się zapierał? To też. Ale ważniejszą lekcją, jak sądzę, jest to, że potrafi pokutować ze swego zgorszenia, upadku, grzechu, jakiego się dopuścił. Judasz był ulupiony z tej samej gliny, ale nie potrafił otrząsnąć się i pokutować. Poszedł i powiesił się, jak mówi się w piątkowy wieczór Wielkiego Piątku. Piotr zaś po swoim nawróceniu dokonywał wspaniałego dzieła w Kościele Boga Żywego i to czyni różnicę pomiędzy braćmi. Czy Piotr już się wyzbył tej szybkiej deklaracji nigdy, przenigdy? Sądzę, że nie tak szybko zmienia się charakter człowieka. Są to czasem lata Bożego szlifowania, obrabiania Bożym rylcem i Bożym papierem ściernym. Nawet i wtedy, gdy otwieramy nasze serca dla Boga, a On czyni tam mieszkanie Ducha Świętego, nasz charakter musi być poddawany ciągłej obróbce. Nie znikają automatycznie nasze przywary, niedoskonałości, gdy oddajemy nasze życie Jezusowi Chrystusowi. Dopiero z biegiem czasu, jeśli pozwolimy Mu, by nas kształtował, gdy poznajemy Jego Słowo i wnikamy w Jego intencje, sposób myślenia, wtedy ten nasz wewnętrzny człowiek wzrasta i staje się coraz bardziej podobny do obrazu Jezusa Chrystusa. I tu chcę to powiedzieć i mocno podkreślić, że nie wystarczy znajomość Pisma. Możemy się chwalić i szczycić, że dobrze znamy treść Pisma Świętego i wiemy, co ono mówi na każdy temat. Ale bardziej Bogu zależy na tym, abyśmy mieli charakter Jezusa. Faryzeusze doskonale znali Pismo, ale jak daleko im było do wzoru serca Jezusowego. Znamy taką scenkę, kiedy przyprowadzają do Niego niewiastę przyłapaną na jawnym cudzołóstwie. Oni dobrze znali przepisy prawa. Mojżesz powiada, że takie należy kamienować. W tej historii oni nie tylko powołują się na Pismo Święte, ale na Boży przepis, ale również ściskają w swoich dłoniach kamienie, by zrobić z nich właściwy użytek. A Jezus powiada, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. Ktoś mądrze powiedział czy napisał, nie potępiaj kogoś tylko dlatego, że inaczej grzeszy niż ty. Nie potępiaj kogoś tylko dlatego, że inaczej grzeszy niż ty. I oto nagle, gdy sumienie ich rusza, jak to dobrze, że ci ludzie, choć jeszcze trochę mieli własnego sumienia, zaczęli odchodzić jeden za drugim, poczynając od najstarszych, jak mówi Biblia. Pozostał tylko Jezus sam i owa niewiasta. Nikt cię nie potępił, nikt, Panie. I ja cię nie potępiał. Idź i odtąd już nie grzesz. Ktoś kiedyś mądrze powiedział, musimy płakać, zanim zaczniemy smagać. Podoba mi się to zdanie. Musimy płakać, zanim zaczniemy smagać. Pan Jezus, zanim przepędził kupców świątyni, zapłakał nad miastem. Zanim kogokolwiek osądzisz, wejrzyj najpierw własne serce, wyciągnij belkę swego oka, a potem pochyl się nad bratem, wejdź w jego buty i zapłacz razem z nim. Wróćmy do pytania. Czy Piotr, który w kościele Jezusa odgrywał czołową rolę, wyzbył się tego szybkiego mówienia nigdy, przenigdy? Oto czwarty obrazek, ostatni. Apostołowie, pierwsi uczniowie Jezusa Chrystusa bez wyjątku byli narodowości żydowskiej. To najpierw Żydom zwiastowana była Ewangelia. Jakkolwiek Jezus mówi im, że i ma inne owce, które nie są z tej owczarni, ale musi je przyprowadzić do owczarni. Podejrzewam, że wtedy, kiedy mówił o tym Jezus Chrystus, to dla uczniów było to zupełnie niezrozumiałe. Tymczasem Bóg przygotował wielki plan, by zbawić nie tylko tych z Izraela, ale i wszystkie narody świata i to jest gorącym pragnieniem i to było i to jest, aż do dnia dzisiejszego, pragnieniem Bożym, aby każdy człowiek był zbawiony. Dlatego też musiał znaleźć narzędzie, które mógł uczynić w ewangelizacji pogan. Padło na Piotra. Jak pamiętamy, Bóg użył pewnego widzenia, chwili, gdy Piotr modlił się do niego. Już w jego stronę Bóg posłał pewnych mężów z domu Korneliusza, poganina, o których mówi Łukasz w Dziejach Apostolskich. Posłuchajmy. Dzieje Apostolskie, 10 rozdział, od 9 do 16 wersetu. A nazajutrz, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, Piotr wyszedł około godziny 6 na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść, a gdy oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie. I ujrzał otwarte niebo i wstępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno opuszczone za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego: co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. I stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Jak Piotr reaguje na Boże wezwanie: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz? Przenigdy, Panie. To trochę niezrozumiałe, że Piotr zaczyna dyskutować z Bogiem, a Bóg trzykrotnie musiał ukazać to widzenie, by wreszcie Piotra przekonać. Ten przykład przynajmniej ukazuje, jak bardzo zakorzenione są nas przekonania, które uważamy za jedynie słuszne. Słuszne nawet na tyle, że Bóg ma w tym problem, by je zmienić. Jeszcze raz okazało się, że myśli Boże to nie myśli człowieka. I nasze myślenie może być zupełnie inne i różne od myślenia Bożego. I tak czasem bywa. Bóg musi powtórzyć kilka razy albo nawet kilkanaście razy to samo, by wreszcie to do nas dotarło, by dotarło do nas Jego Słowo. Dobrze, że to słowo przenigdy zostało zamienione w umyśle Piotra na gotowość wykonania tego, co Bóg żąda. Jest więc nadzieja, że Bóg będzie i nasze myślenie, i nasze przekonania zmieniał przede wszystkim tym, abyśmy nie nazywali nieczystym to, co Bóg oczyścił. Tylko Bóg jedynie może ocenić, co czyste, a co nieczyste. On też jedynie może oczyścić nawet i co? To, co w naszych oczach uchodzi za nieczyste i nie do strawienia. A z drugiej strony Słowo Boże powiada, pewnie pamiętamy ten cytat z listu do Tytusa, 1 rozdział, 15 werset: dla czystych wszystko jest czyste, a dla pokalanych i niewierzących nic nie jest czyste, ale pokalane są zarówno ich umysł, jak i sumienie. Dlatego też apel: polegajmy więcej na Bogu. Polegamy więcej na Nim niż na własnym rozumie, na własnych przekonaniach, które pielęgnujemy od samej młodości. To dla nas będzie bezpieczniejsze i najbardziej potrzebne. Niech ma Bóg w tym dopomoże. Amen.